A dziś wtorek, 10 grudnia, po raz 10 dzień darmowej dostawy. To oznacza, że sklepy biorące udział w akcji nie pobierają w jej trakcie opłat za przesyłkę. Podobno mają też zakaz podwyższania cen towarów w tym dniu. Czy warto korzystać z dnia darmowej dostawy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście na razie w studiu Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Niebawem do nas dotrze zatrzymany przez korek Robert Raszczyk z Brands Polska. No i właśnie, dzisiaj dzień darmowej dostawy jest w Polsce obchodzony po raz 10. Bierze w nim udział 1200 sklepów. Pytanie do Marka Lewandowskiego jako jedynego gościa w tej chwili. Myśli pan, że od dzisiejszych świątecznych zamówień padną serwery? To znaczy, że na ile zmieniły się te nasze zakupowe zwyczaje i na ile korzystamy ze sposobności, by oszczędzić, jeśli tutaj da się oszczędzić?
Przede wszystkim dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
To wszystko zależy od tego, czy planowaliśmy taki zakup, czy nie. Jeśli planowaliśmy, z takich okazji należy korzystać, czy to Czarny Piątek, Noc Muzeów, czy jakiekolwiek inne promocje, gdzie możemy zrealizować jakieś swoje cele, to jest coś bardzo, bardzo dobrego. Chociaż pamiętajmy, że nigdy nie ma nic za darmo. Jeżeli na przykład otrzymujemy za darmo przesyłkę, to niekoniecznie ona jest ta najwłaściwsza, którą przeważnie wybieramy, dokonując zakupów, bo tu często jesteśmy zdani na jakieś warunki stawiane przez sklep czy dostawcę, ale co do zasady, jeżeli przygotowaliśmy się do takiego zakupu, mamy coś w planie, a nie kupujemy dlatego, że możemy mieć darmową przesyłkę, to jest coś bardzo dobrego i należy się cieszyć, że takich okazji jest więcej. Ale też pamiętajmy, nie ma nic za darmo, to zawsze ma jakiś swój dalszy cel.
Tak, to powtarza Marek Lewandowski bardzo często, że nie ma nic za darmo. No właśnie, powinna nam się jakaś czerwona lampka z tyłu głowy zapalić, jeśli coś jest zbyt tanie. Tak jak mówiłam wcześniej, sklepy, które biorą udział w tej akcji, jakby zasadą tego dnia darmowej dostawy jest to, że one nie mogą podwyższać ceny sprzedawanych towarów, żeby sobie nie zrekompensować tego dnia darmowej dostawy. No i właśnie poczytałam sobie opinie internautów, którzy, aha, no dobrze, no we wtorek nie podwyższą, ale na przykład w piątek już zdążyły podwyższyć ceny, które były znacznie niższe,
bo jak
na przykład
to wyegzekwować,
w środę i czwartek.
Pani redaktor, jeżeli ktoś na bieżąco nie sprawdza cen, jeżeli ktoś nie przygotowuje się szczególnie do większych zakupów i nie analizuje u różnych dostawców, u różnych producentów, to tak naprawdę nie ma wiedzy o tym, czy ta cena rzeczywiście nie została podniesiona. Ją wystarczyło podnieść tydzień wcześniej albo dwa dni wcześniej. Tak zresztą dzieje się dosyć powszechnie przy Czarnym Piątku, czy w przypadku Polski to my ciągle mamy te czarne weekendy, piątki, miesiące, już tak naprawdę nikt nie nadąża, bo przecież Black Week się skończył w jednej z sieci handlowych, a już słyszymy o obniżkach 70%, więc kiedy oni sprzedają normalnie, nie?
Nie, do 70%,
do 70%,
panie rzeczniku, do 70%, a realna
ale
obniżka
to, widzi pani,
to tam
daje się
3%.
Łapać, daje się łapać na te same mechanizmy, co większość z nas, czyli nie analizuje tego, że do 70%, a po drodze
to
musi pani
brzmi,
50
tak.
rzeczy.
Widziły tylko, 70.
Widziły te 70, nie?
Dokładnie.
I to właśnie chodzi o to. Ja też o tym często powtarzam i też bardzo chętnie to przypomnę. My mamy takie bardzo impulsowe działanie, ten taki obszar mózgu odpowiadający za emocje i za reakcje bardzo szybkie, bardzo często za nas podejmuje decyzje, zanim ten ośrodek analityczny, spokojny zdąży w ogóle cokolwiek. On najczęściej potem się włącza, jak patrzymy, coś ty kupił.
No właśnie.
Co powoduje, że tych takich przydasiów w domu mamy całe mnóstwo, kupujemy, bo jest okazja, bo się przyda. A potem jak przychodzi co do czego, to leży, strychy puchną, piwnice puchną, a my z tego nie mamy żadnych korzyści i stajemy się takim przekaźnikiem pieniędzy. Zamiast te pieniądze nam służyć, to my je tylko wpływają i je rozprowadzamy.
Zamrażamy w rzeczach rozmaitych, które zalegają.
Które najczęściej też nie przynoszą nam potem żadnych zysków, ani nie dają żadnej wartości dodanej.
No właśnie. A w tej akcji bierze udział 1200 sklepów w całym kraju. To dużo czy mało?
To zależy, dlatego że sklepy bardzo często są też sieciami, które mają normalne sklepy i te promocje, one się w jakiś sposób uzupełniają. jest faktem, że lawinowo, już parabolicznie, nawet nie liniowo rośnie sprzedaż w internecie i to jest coś bardzo dobrego. To jest coś, co absolutnie będzie podstawową rzeczą w niedalekiej przyszłości, głównym źródłem dokonywania zakupów, ale dzisiaj jeszcze to, szczególnie w Polsce, nabiera dopiero rozpędu. 1200 sklepów to jest sporo, bo to jest bardzo duży asortyment. Ja sprawdzałem niektóre. Wiele rzeczy naprawdę można sobie fajnie kupić, ale mówię, trzymajmy się tej zasady. Kupujmy okazyjnie dlatego, że to planowaliśmy, a nie kupujmy dlatego, że jest promocja, a niekoniecznie jeszcze tego chciałem.
Słuchacze się rozpisali. Ja tylko powitam pana Roberta Raszczyka z Brands Polska, który przebił się przez te ciężkie korki dzisiaj w Gdańsku.
Niesamowita sytuacja. Bardzo państwa przepraszam, ale jadę prawie 2 godziny z Żukowa.
O rany, to cieszymy się tym bardziej. Dziękujemy, że pan do nas dotarł. Rozmawiamy o tym, że dzisiaj jest dzień darmowej dostawy na zakupach w internecie i między innymi przebrnęliśmy już przez to, że sklepy teoretycznie mają zakaz podwyższania cen w tym dniu, ale jak to się często zdarza, zamiast nie podwyższają we wtorek, ale podwyższyły sobie na przykład niektóre w piątek. I teraz słuchacze do nas piszą, jak to po audycie znanej firmy stwierdzono, że w czwarty piątek ceny spadają średnio o 3,6%, więc tak pewnie będzie i dzisiaj to bardziej zabieg marketingowy niż rzeczywiście okazja, żeby z tego skorzystać. Chociaż niektórzy mówią, że czekają z zakupami wielkogabarytowych rzeczy, jakieś meble na przykład z drugiego krańca Polski, albo jakaś rewelacyjna lodówka czy pralka, no i w tym momencie ona przyjedzie z tego drugiego końca Polski za darmo, no to może chociaż tyle do przodu. Wracamy teraz do tematu, od którego chciałam zacząć dzisiaj, bo o pracowniczych planach kapitałowych, które okazują się są coraz bardziej popularne. Już ponad 1 000 000 Polaków wybrało PPK, informuje portal money.pl. Na razie program obejmuje pracowników największych polskich firm. Od 1 stycznia nowego roku obejmie pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. W ciągu kolejnych 4 miesięcy od tego terminu oni będą zobowiązani do podpisania umowy z wybraną instytucją finansową. Co dadzą nam PPK i jak przekonać do nich osoby nieprzekonane? Ale najpierw prawie 1 000 000 Polaków już teraz w PPK do tej pory. Choć pełne dane będziemy mieli w połowie grudnia, konkretne dane. To dużo czy mało?
Trzeba to odnieść do ilości osób, które mogły na tym etapie wejść w ten program. Przypomnę, że to są największe firmy, a to jest w tej chwili około 3,3 miliona pracowników. A więc tylko tych osób na razie dotyczył ten pierwszy etap programu, a więc jest to ponad 1/3 tych uprawnionych albo tych, których to obejmuje. I ja powiem, jest lepiej niż się spodziewałem, bo obawiałem się, i to też ciągle powtarzam, że popełniono bardzo poważny błąd komunikacyjny na starcie tego programu, wiążąc go z emeryturami. A on nic wspólnego z emeryturami nie ma, poza tym, że wykorzystanie tego jako dodatek do emerytury jest najkorzystniejsze z punktu widzenia uczestników tego programu. Natomiast to jest czysty program kapitałowy długofalowego oszczędzania z bardzo korzystnymi bonusami, których no, w tej chwili ciężko gdziekolwiek znaleźć. I ja to będę mówił z perspektywy pracownika. Jeśli zarabiamy przeciętne wynagrodzenie, to do każdej naszej stówy włożonej do tego programu dostajemy drugą stówę z drugiej strony. W części od pracodawcy i w części ze Skarbu Państwa. Proszę mi pokazać, gdzie na starcie mamy 100% stopę zwrotu przy oszczędnościach. A więc program, który jest zupełnie prywatnym zbieraniem pieniędzy, obwarowanym przez państwo, wymuszonym trochę przez państwo, ale my nie mamy takiego nawyku długoterminowego oszczędzania, zabezpieczony tak samo jak środki na kontach bankowych czy lokaty bankowe, a do tego dający już na samym starcie bardzo poważne profity, które nawet przy najgorszym scenariuszu, gdy wycofamy się przed 60 rokiem, bo w każdej chwili możemy te środki wycofać i stracimy większość benefitów, które są temu przypisane, to i tak dostaniemy 30% stopę zwrotu z oszczędności. To jest coś, co absolutnie, proszę sobie wyobrazić, inwestycje w akcje, obligacje, czy nawet bardzo agresywne papiery, żeby uzyskać 30% stopę. Jak 10% się uzyska w dzisiejszych realiach, to jest bardzo solidny zarobek.
Robert Raszczyk.
Pozwolę się zgodzić z tym stwierdzeniem, że to jest program, który nie ma nic do czynienia z emeryturami, gdyż w samym założeniu jakby wykorzystanie tych pieniędzy, biorąc pod uwagę wszystkie benefity, tak naprawdę odpala się w momencie, kiedy przechodzimy na ten, powiedzmy, wiek emerytalny, czyli wieku 60 lat. Nie każdy wtedy przechodzi na emeryturę, ale wtedy się odpala. Jakie jest zadanie tego oszczędzania? Zadanie jest takie, żeby oczywiście zgromadzić teraz pewne środki, które później, w momencie, kiedy nie będziemy już pracować, czy będziemy mniej pracować, uzupełnić swój własny portfel. Warto dodać, dlaczego przy tym tak się upieram. Ponieważ z założenia po osiągnięciu 60 roku życia my możemy tylko 25% tej kwoty wypłacić naraz, natomiast całą resztę tej zgromadzonej kwoty bez utraty jakiegokolwiek benefitu możemy jakby wyciągać, możemy sobie używać tych pieniędzy przez kolejne 10 lat, tak? 120 rat, czyli co miesiąc przez 10 kolejnych lat. Ja jakby uważam, że tutaj jak najbardziej mówimy o pewnym zabezpieczeniu na ten czas emerytury.
Aczkolwiek są to prywatne środki. Do końca,
oczywiście, że są, są to prywatne środki.
Za chwilę ja się pozwolę nie zgodzić.
Okej, w porządku. Jasne, że tak. No bardzo się cieszę, bo gdybyśmy się ze wszystkim zgadzali, to niepotrzebnie tutaj, żebyśmy we dwójkę siedzieli. Natomiast też nie rozumiem, skąd te 30% stopy zwrotu. Ja rozumiem, że chodzi panu w momencie, jeżeli wypłacamy wcześniej środki
przed 60 rokiem,
przed 60 rokiem życia, to z tej części, którą do tej pory płacił nam pracodawca, 70% zostaje w naszym portfelu, a 30% jest tak naprawdę zabierane, ale uwaga, to też nie jest nam zabierane na stałe, ale wędruje na portfel tak zwany ZUS-owski. Tak? I to jest przekazywane do puli naszej przyszłej emerytury. Zgodzę się natomiast z tym, co mój przedmówca stwierdził, że uważam również, że to był taki troszeczkę falstart medialny i nie za dobrze było to zakomunikowane, jak ten cały program będzie wyglądał. Dlaczego? Ja prowadzę aktualnie bardzo dużo szkoleń, jestem w bardzo wielu firmach, tych dużych właśnie, które były zobowiązane, bo to jest program wymuszony, wprowadzać PPK do siebie, no chyba, że skorzystali z prywatnych funduszy emerytalnych, mieli jakieś takie programy już u siebie i wtedy nie byli tym zobligowani, ale to co najmniej 25% osób musiało w tym uczestniczyć. I tutaj niestety bardzo wielu pracownikom kojarzy się to nadal z OFE, tak?
I na wejściu... rozumiem, że dlatego pan Marek z kolei Lewandowski chciał powiedzieć, że to nie jest program emerytalny, tylko nasze oszczędności.
Okej, ale OFE też...
Żeby to nie przywodziło na myśl OFE.
OFE też nie do końca to było coś takiego jak program emerytalny. I to mówię na każdym szkoleniu. OFE z założenia to było całkiem inna forma. To było coś, co zostało nałożone z góry. Tutaj nie mogliśmy do tych pieniędzy dotrzeć, tak, przed przejściem na emeryturę, jak zwał, tak zwał. Natomiast to jest
program... No i nie wiązało się to z żadną dodatkową składką, bo to składka, tak, która i tam była nam potrącana, tak, ona była dzielona na dwa
źródła. To było potrącane z naszych już, nazwijmy to, wypracowanych pieniędzy. Natomiast w momencie PPK to jest coś takiego, że jest tutaj opcja tak zwana opt-in, czyli my musimy się wypisać, jeżeli nie chcemy uczestniczyć w PPK, automatycznie jesteśmy w tym programie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście my odkładamy, do tego nam dokłada pracodawca i jeszcze państwo 240 zł rocznie,
jeżeli... A na dzień dobry 250.
Tak, aczkolwiek no musimy co najmniej te 3 miesiące oszczędzać, tak, płacić i wtedy jakby to się odpala. Natomiast też jeżeli wcześniej zdecydujemy się na wypłatę, to wszystkie te pieniądze, które do tej pory zostały nam wpłacone ze strony państwa, ich nie dostaniemy. To warto zauważyć.
To jest ta kara za to wcześniejsze jakby, za rezygnację.
Znaczy kara, nie nazwałbym tego kary. Tak samo nie nazwałbym kary to, że te 30%...
Albo inaczej, zachęta, żeby pozostawić pieniądze w spokoju.
Żeby, dokładnie, żeby ten program był tak naprawdę tym programem, programem, o którym tutaj mówimy, czyli żebyśmy naprawdę oszczędzali na emeryturę. Dlatego też jest te 25%, które możemy wypłacić po jakby uzyskaniu 60 roku życia, a nie od razu całą kwotę, bo nie chodzi o to, żeby mieć 60 lat i całą tą kwotę przeznaczyć na przykład na, nie wiem, na luksusowy samochód, tak? Mhm. Tylko żeby właśnie te pieniądze używać po przejściu na emeryturę. I to jest również zachęcające w ten sposób, że pracownik, który idzie do szefa dziś i chciałby dostać podwyżkę, no niekoniecznie tak tą podwyżkę dostanie. Natomiast z dniem, w zależności od tego, kiedy dana firma wchodzi w ten próg, jeżeli się nie wypisze z PPK, no to dodatkową kwotę otrzyma od pracodawcy z automatu.
Tak, tak naprawdę, to jest podwyżka. Mówiłem o 30% w tym najbardziej niekorzystnym układzie, bo z jednej strony to jest to, co pan mówi, że 30% idzie z tej części pracodawcy do ZUS-u, ale tracimy też tą część państwową już w całości i to jest też kolejny środek i tracimy wszystkie kwestie podatkowe. Z wszystkiego są potrącane podatki, podatek Belki. Może to będzie ciut więcej nawet
niż 30%. Ale ten podatek jest przy każdej możliwości
właśnie
oszczędzania.
Nie ma go wtedy, gdy wykorzystamy to do emerytury.
Dokładnie. I to jest ten warunek.
I to jest największy benefit. Jeżeli po 60 roku życia wycofamy wszystkie te pieniądze, to otrzymamy je wszystkie, ale zapłacimy od tego podatek Belki. Gdy wypłacimy 25% i przeznaczymy resztę jako dodatek do emerytury, wtedy tego podatku Belki nie zapłacimy. A więc nawet w tej konfiguracji to jest nasz kapitał, to są nasze oszczędności, które są najkorzystniejsze, jeśli będą dodatkiem do emerytury, ale jeżeli będą wypłacone w całości jako kapitał i na przykład, nie wiem, będziemy chcieli objechać świat naokoło, to zapłacimy tylko podatek Belki i to też jest bardzo korzystny układ.
Ale warto pamiętać o tym, że ten podatek Belki będzie zapłacony nie od całej kwoty, którą odkładaliśmy, tylko od zysków kapitałowych, które ta kwota nam wypracuje w tym czasie.
I tu się zgodzimy, tak? Bez względu na konfigurację, jeżeli po 60 roku wycofamy te środki w jakikolwiek sposób, to będziemy mieli bardzo korzystne, solidne oszczędności, na które drugą część otrzymaliśmy z zewnątrz jako pracownicy. Ja rozumiem tu w tym miejscu pracodawców, że dla pracodawców to jest kolejny większy koszt, ale też jeżeli rządzący wywiążą się z tych deklaracji, o których mówią, to będzie też solidny kapitał inwestycyjny w kraju, którego bardzo brakuje, z którego też przedsiębiorcy będą mogli korzystać i pośrednio to, co dołożą na początku, też będzie pracowało na Polskę.
Ale mówmy wprost,
gospodarkę.
Nie ma takiej możliwości, żeby te pieniądze, które wpłaca pracodawca, żeby je nagle zabrać, tak? Będzie na prywatnych rachunkach, to będzie w instytucjach finansowych i to jest to, z czym
tak jeżdżę
często.
Tak jak mówiłem, zabezpieczamy
takie
nasze lokacje, nasze oszczędności.
Tam nie było tych pieniędzy gdzieś na jakimś rachunku, gdzie mogliśmy iść z kartą do bankomatu i wypłacić te pieniądze. Nie ma takiej możliwości. Na szkoleniach też zadawane są mi często pytania, będzie, jeżeli nagle zbierze
politycy
się Sejm w nocy
chcieli...
i nagle podejmą jakieś szybkie
tak,
decyzje.
Coś zrobić.
Okej, okay, tak. To nie jest kwestia 15 minut,
ja
to jest raz. Ale my jesteśmy w stanie dokładnie, tak, iść i wypłacić te pieniądze szybciej niż ktokolwiek w Sejmie cokolwiek zadecyduje. Z drugiej strony również taki brak zaufania, jakby to jest pokłosie dalej OFE, tak? Likwidacji, nazwijmy to w prostych słowach OFE, jest ten brak zaufania. I ja się teraz tak zastanawiam i zawsze to tłumaczę. To skąd takie duże zaufanie do instytucji finansowych prywatnych, a nie do państwa, tak? Przecież zdarzało się już i chyba w historii widać, że częściej bankrutują instytucje finansowe prywatne niż państwa. Więc tak? Po lekkim namyśle bardzo wiele osób po tych szkoleniach dochodzi do tego swojego zdania, że może jednak ten PPK wcale nie jest takim złym programem.
Dlatego na starcie tego programu powinny się osoby, które to promowały, wystrzegać właśnie wiązania z emeryturą, a o tych emeryturach mówić w którymś miejscu po przecinku. Podkreślając na początku, że to są środki przede wszystkim oszczędnościowe, prywatne.
No to ja mam nadzieję, że po tej panów dyskusji osoby, które wahały się i się zastanawiały, czy skorzystać z tego PPK, jednak podejmą odpowiednią decyzję i zaczną oszczędzać na spokojną jesień życia, bo to też o to chodzi, żeby jakieś pieniążki były dodatkowe.
Do każdej mojej złotówki dopisuje się drugą złotówkę. Nigdzie państwo Państwo nie dostaniecie takiej stopy zwrotu na starcie w oszczędnościach.
To teraz porozmawiajmy o emeryturach stażowych, o których w tej audycji jakiś czas temu już też rozmawialiśmy. Według pracodawców RP, na których powołuje się Interia, wprowadzenie emerytur stażowych doprowadziłoby do braku pracowników, a wypłacane świadczenia byłyby niskie. Pomysł emerytur stażowych, który zgłosiły i Solidarność, i OPZZ, ten pomysł zakłada, że prawo do emerytury stażowej kobiety zyskałyby po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, niezależnie od wieku, w jakim się w tym momencie po tych kilkudziesięciu latach pracy znajdują. No i za i przeciw, panowie.
Przede wszystkim to jest naturalna konsekwencja systemu emerytalnego, jaki mamy w Polsce. Mamy system kapitałowy. A więc wysokość emerytury składa się z dwóch parametrów. Ilości zgromadzonych środków na naszych kontach, ich tam fizycznie oczywiście nie ma, ale to jest zapis indywidualny, księgowy i te kwoty są nam przypisane, i czasu, w jakim będziemy tę emeryturę pobierać. Dzisiaj mamy taką komfortową sytuację, że w momencie, gdy składamy wniosek o przejście na emeryturę, a nawet i wcześniej, ZUS informuje nas, ile otrzymamy emerytury dzisiaj, ile za miesiąc, za rok, a ile za 5 lat. I każdy z nas podejmuje indywidualną decyzję, w którym momencie chce zakończyć aktywność zawodową. I ja szanuję wolną wolę wolnych ludzi w suwerennym kraju, którzy, mając świadomość, że będą mieli bardzo marną emeryturę, bo decydują się na dłuższe jej pobieranie, żeby taką decyzję mogli podjąć. Natomiast absolutnie nie uważam, żeby ludzie skazywali się na biedę w sytuacji, gdy mogą pracować.
A już teraz widać, że nie wszyscy, którzy zyskali prawo do przejścia na emeryturę, z tego skorzystali.
To jest po pierwsze. Po drugie, pracodawcy, zamiast stosować takie proste formuły, że przejdą, nie będzie pracowników, mają bardzo dużo możliwości, żeby zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej.
Ostatnie zdanie, pan Robert Raszczyk.
Żyjemy w takich czasach, gdzie przynajmniej na Zachodzie widzę, że aktywizuje się seniorów, więc ja nie do końca zgadzam się z tym programem i nie do końca go rozumiem, no ale to może tyle.
No i będziemy aktywizować, na pewno tu się wszyscy zgadzają co do tego, że aktywizować seniorów trzeba. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No niestety, bardzo ciekawa rozmowa, nie przedłużymy jej, może wrócimy do tego za jakiś czas. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Robert Raszczyk, Brandt z Polska, Małgorzata Ławnicka,
bardzo
program realizowała,
dziękuję.
Prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.